Marcin Stasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest dyrektor lubuskiego NFZ-u Piotr Bromber. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prawie 2 miliardy złotych, taką sumą pan zarządza. Ciężko zarządzać takimi pieniędzmi?
No, duże wyzwanie. Trzeba mieć dużo pokory w sobie, ale też tak jak powiedziałem, duże wyzwanie. I świadomość, takie przeświadczenie, że to, co się robi, to jest ważne.
Ja chciałem zapytać o te pieniądze, bo od X lat w Polsce toczy się dyskusja o to, czy NFZ jest potrzebny, czy nie. W pana opinii eksperta, który zarządza i jest dyrektorem jednego z oddziałów, NFZ to jest to, co do tej pory najlepsze wymyślono, czy można jakby usprawnić rozdział tych pieniędzy?
Powiem panu w ten sposób, no to też trudno tak jednoznacznie z mojej perspektywy bycia pełniącym obowiązki dyrektora oddziału tej instytucji, o którą pan pyta, także pewnie trudno byłoby mi tu być do końca obiektywnym, aczkolwiek mogę przytoczyć argumenty, które mówią o tym, że jesteśmy jako płatnik, jako instytucja najtańszym płatnikiem de facto, jeżeli chodzi o tego typu podobne instytucje w Europie. Pamiętajmy, że jakieś rozwiązanie w zakresie płatnika jest w każdym systemie ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o Europę i nie tylko. Czy tą rolę płatnika, to się nazywa płatnika trzeciej strony, czyli pośrednika pomiędzy pacjentem a świadczeniodawcami, czyli tymi podmiotami, które realizują te świadczenia. Ktoś tą rolę musi pełnić. Wiem, że to też może troszeczkę nie nabiera przekonania, jak się używa takie sformułowania, ale w mojej ocenie taki cel mam, kierując lubuskim oddziałem wojewódzkim, że taką rolą płatnika jest działać w imieniu i na rzecz pacjentów. Tak jak powiedziałem, czy ten płatnik będzie się nazywał tak czy inaczej, te zadania i ta rola musi być realizowana.
Jeszcze nie tak dawno temu, zdaje się, że w 2016 roku były plany, żeby zlikwidować NFZ, a żeby to urząd wojewódzki, służby Urzędu Wojewódzkiego przejęły te obowiązki NFZ-u. To w pana opinii by w ogóle się sprawdziło? Urzędy wojewódzkie by udźwignęły taki ciężar?
Tak jak już wspomniałem, no też zarządzam taką instytucją, także też trudno tutaj pewnie z mojej strony o pełen obiektywizm, stąd też wolałbym poprzestać się na stwierdzeniu, że w mojej ocenie, znaczy nie w mojej ocenie, ale też fakty są takie, że ta formuła jest po pierwsze najtańsza w sensie zarządzania, a po drugie też oczywiście nie oznacza to, że ktoś nie może wygenerować jakiegoś innego pomysłu, no ale jakieś argumenty decydowały jednak za tym, że odstąpiono od tego pomysłu.
Za nami porozumienie już dawno, dawno z rezydentami. Jest zapowiedź realnego wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Ja chciałem zapytać tak jako pacjent. Czy my jako pacjenci odczujemy wzrost tych nakładów?
No oczywiście, że tak powinno być. No, pamiętajmy o tym, że no, w ubiegłym roku dla przykładu zwiększyliśmy nakłady na zabiegi wymiany endoprotez, czy też za zabiegi usunięcia zaćmy. To są konkretne środki, prawie 14 milionów, które sprawiły, że ta kolejka akurat na przykład w tych zakresach uległa zmniejszeniu. Wspominam o tych endoprotezach i zaćmach, bo tutaj mamy akurat największe kolejki. To samo, jeżeli chodzi o świadczenia kosztochłonne, czyli dostęp do rezonansu, do tomografu. Również tutaj zwiększyliśmy środki. To też przełożyło się na zmniejszenie kolejek. No, każde zwiększenie środków oznacza zmniejszenie kolejek, aczkolwiek no to też pytanie, jaki sobie cel stawiamy. Też no, niektórzy są przekonani, że zwiększając środki można w ogóle zlikwidować kolejki. No, pamiętajmy też, że problemy w ochronie zdrowia to nie są tylko i wyłącznie pieniądze. No, coraz więcej problemów z dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej, coraz więcej takich problemów wynika z braku obsady, czyli w sumie niedostatecznej liczby lekarzy. To pamiętajmy, to w mojej ocenie, to ja nie chcę dokonywać już może takiej gradacji, ale to jest w mojej ocenie jeden z większych problemów, jeżeli chodzi o dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. W wielu zakresach, w wielu rodzajach jest problem z dostępnością właśnie dlatego, że nie ma tych lekarzy. No, pamiętajmy o tym, że my mamy problem też z zabezpieczeniem podstawowych świadczeń. Mówimy często o pieniądzach, o nakładach w lecznictwie szpitalnym. Ale ten rdzeń de facto funkcjonowania tego systemu w Polsce powinien być oparty o podstawową opiekę zdrowotną, a tam mamy realne problemy, jeżeli chodzi o obsadę personelu. Mamy małą liczbę lekarzy rodzinnych, populacja mocno zaangażowana wiekowo. Jesteśmy w kontakcie z tymi lekarzami, też no, poznajemy ich problemy.
Jakie macie argumenty, żeby to zmienić?
Jeżeli chodzi o specjalizację lekarza rodzinnego, no tutaj dwa lata temu już praktycznie organizowaliśmy taką konferencję dla lekarzy rodzinnych, gdzie chcieliśmy podkreślić ich znaczenie. Pamiętam, że wówczas też przeprowadziliśmy takie krótkie badania ankietowe wśród studentów kierunku medycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim i tam bodajże na 40 parę osób jedna tylko i wyłącznie wskazała tą specjalizację lekarza rodzinnego. No ktoś kiedyś zwrócił mi też uwagę, że jeżeli jest jakiś film, w którym występuje lekarz, no to nie jest to raczej lekarz rodzinny, albo to jest... Najczęściej to jest chirurg na przykład, tak? Kardiolog, to są takie specjalizacje. No, to jest jeden z elementów. No, w ten sposób jak gdyby też stwarza się pewien obraz lekarza, promuje się pewne specjalizacje. W mojej ocenie na pewno specjalizacja lekarza rodzinnego wymaga zdecydowanie większej promocji, większego zachęcenia młodych ludzi do podejmowania.
A to wynika z tego, że tam jest mało pieniędzy, mało zarabiają lekarze rodzinni, bo...
Nie, no, wie pan co, atrakcyjność to jest kwestia postawienia sobie pytania, co wpływa na atrakcyjność wyboru. Pamiętam, że tam też takie pytania skonstruowaliśmy i wbrew pozorom to nie chodzi przede wszystkim o pieniądze, ale też... Osoba kończąca ten kierunek lekarski i decydując się na jakąś specjalizację, tam też padało takie stwierdzenie, że chcą być kimś ważnym, czyli pełnić jakąś ważną rolę w jakiejś tam strukturze społeczności lokalnej i tak dalej, i tak dalej. Także to się wiąże po prostu z prestiżem, no i trzeba popracować na tym, żeby ta specjalizacja miała ten prestiż, bo inaczej, tak jak powiedziałem, i no, niestety też pokutuje takie moim zdaniem nieuprawnione stwierdzenie, trochę deprecjonujące pracę lekarzy. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że oni wykonują naprawdę dużo ciężkiej pracy, przyjmują po kilkadziesiąt osób dziennie, ale niestety na przykład w tych sezonach, gdzie jest większa zachorowalność, mamy też informacje, że są kolejki do lekarza rodzinnego. No w mojej ocenie tak być nie powinno, nie powinno być kolejek, aczkolwiek to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia właśnie ograniczonej liczby lekarzy.
Także specjalistów. Nie tak dawno temu Radio Gorzów podawało informację o tym, że pediatrów brakuje i to bardzo brakuje w gorzowskim szpitalu chociażby.
No tak.
Czy NFZ o tym wie i może jakoś zareagować?
Znaczy, no, wiemy o tym oczywiście, bo jesteśmy w kontakcie tutaj, akurat jestem w kontakcie z prezesem szpitala w Gorzowie. No, w jaki sposób zareagować? No, my nie kreujemy popytu na specjalizację, tak? To też pamiętajmy o tym. No, niestety niektóre specjalizacje zostały też wykreowane poprzez wycenę świadczeń, tak? No jeżeli będąc na przykład realizując procedury w kardiologii, ktoś może więcej zarobić, siłą rzeczy pośrednio to też wpływa na wykreowanie atrakcyjności na daną specjalizację. No, pediatria to jest bardzo ważna specjalizacja, podobnie jak i interniści, których brakuje w naszym województwie. To są cele, które powinny być realizowane przez państwo. To się sprowadza właśnie do promowania, wskazania, na których specjalizacjach nam najbardziej zależy i w jakiś sposób wspierania. No, pamiętam, czytałem kiedyś o takiej pomyśle u naszego sąsiada za zachodnią granicą w Niemczech, że rozważano oczywiście, czy nie nagradzać fakt już na etapie naboru na studia medyczne, faktu już na tym etapie zdecydowania się na tą specjalizację lekarza rodzinnego dodatkowymi punktami. No to pamiętam, to było na etapie dyskusji, teraz już do końca nie wyłapałem, jak to się zakończyło, ale sam fakt, to jest rola państwa inicjowania tego typu dyskursu, bo to państwo moim zdaniem powinno w tej mierze wziąć większą odpowiedzialność właśnie za to promowanie wskazanych tych niszowych specjalizacji. Mamy też, pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy zbyt wiele tych specjalizacji. To też jest, że młodzi lekarze specjalizują się w wąskich dziedzinach, tak? No i to jest też w dużym stopniu utrudnienie. Moim zdaniem nas na to po prostu nie stać.
Dwa pytania od słuchaczy. Pierwsze dotyczy gorzowskiej onkologii. Czy ta gorzowska onkologia postawiona na nogi w postaci ośrodka zatrzyma pieniądze, które do tej pory wypływały z tej części województwa do różnych województw?
Jeżeli chodzi o migrację, to nie jest taki jednoznaczny temat. Ja to już wielokrotnie tłumaczyłem i też niestety to się potwierdza w praktyce, że uruchomienie świadczeń, czy to w onkologii, czy w jakimkolwiek innym rodzaju, nie jest jednoznaczne z tym, że pacjenci nie będą wybierali innych ośrodków, bo to jest, my o tym też zapominamy w tym naszych rozmowach, że wybór, gdzie się chce leczyć pacjent. To jest,
należy do nas.
Tak, to należy do pacjenta i to jest niesamowita wartość dodana. Wydaje mi się, że my z jednej strony przeszliśmy do tego, jak do takiego porządku dziennego, nie doceniamy tego, ale pamiętajmy, że to my możemy wybrać. Możemy się leczyć w Gorzowie, w Zielonej Górze, w jakikolwiek innym, również ośrodku. I to nie jest takie jednoznaczne, że jak uruchomimy jakiś konkretny zakres, to ci pacjenci zostaną, bo też to jest determinowane wieloma innymi czynnikami. No, dlaczego pacjenci na przykład zamiast do Zielonej Góry na radioterapię jeżdżą na przykład do Szczecina? Tak? No, wydawałoby się, no jest dobry ośrodek w Zielonej Górze, czyli w województwie lubuskim, ale nie, wybierają Szczecin. Z innych powodów też wyjeżdżają leczyć się onkologicznie do Poznania i tak dalej, i tak dalej. Także jest wiele tych czynników, które determinują ostateczną decyzję o tym, gdzie pacjent chce się leczyć. I też nie doceniamy jednej rzeczy, że ta rozmowa z tym lekarzem, ten pierwszy kontakt, jeżeli ktoś pojedzie do ośrodka X i on lekarzowi zaufa, nic nie jest potem ważne, naprawdę. To zaufanie, my wielokrotnie staramy się mówić o tym zaufaniu, ale to też warto o tym pamiętać.
Drugie pytanie dotyczy szpitala dziecięcego, który X lat temu został w Gorzowie zlikwidowany, a teraz pośrednio powstaje też w Zielonej Górze. I słuchacz pyta, co się stało takiego od tamtego czasu, że w Gorzowie nie był potrzebny, a nagle okazuje się, że jest potrzebny.
To też nie jest tak, że ten szpital powstaje jako odrębny byt, tak? To w ramach rozwoju obecnie szpitala uniwersyteckiego jest plan, już konkretny, zresztą nie tylko plan, ale projekt i bodajże to już jest na etapie wyboru, czyli końca procedury przetargowej, by realizować inwestycję, która zabezpieczy te świadczenia dla dzieci. Tam też przyjęto taką argumentację, że sporo dzieci wyjeżdża. I dlatego warto zainwestować w tego typu rodzaje i w tego typu zakresy. Na pewno zwiększenie dostępności doświadczeń dla dzieci jest ważną sprawą, tylko tutaj też niekoniecznie musi ten mechanizm zafunkcjonować. Jeżeli uruchamiamy u nas, to znaczy, że rodzice nie będą ze swoimi dziećmi wyjeżdżali do innych ośrodków.
W jednym z wywiadów, pamiętam, powiedział pan a propos kolejek, że pacjenci często sami tworzą kolejki, bo w jednym miejscu chcą się leczyć, no a gdzieś indziej w województwie jest też takie podobne miejsce, gdzie można wykonać takie badanie i przez to też
w zakresie, właśnie w zakresie endoprotez, no mamy kilka ośrodków, gdzie te endoprotezy są realizowane, te procedury w tym zakresie, a mamy koncentrację na 1-2 ośrodki, no to też powoduje kumulację, w sensie ta kolejka rośnie. Pacjenci mogliby gdzieś indziej, ale siłą rzeczy chcąc wybrać ten ośrodek, no muszą mieć tą świadomość, że niestety będą dłużej czekali. Tak, tak jest.
Sieć szpitali. To wyszło?
No, sieć szpitali funkcjonuje. Mamy w naszym województwie 20 podmiotów w tej sieci. Mamy takie 4 główne i wokół tych szpitali kilkanaście jeszcze tych większości szpitali powiatowych, to w tej chwili to jest taki czas, weszliśmy w taką fazę takiej ewaluacji i czekamy w sumie, de facto przeprowadzamy analizy, które w sumie są taką informacją zwrotną, jak to zafunkcjonowało. No, muszę przyznać, że sam sposób zarządzania, w sensie ryczałt, jest pozytywnie odbierany przez dyrektorów szpitali. On dał im pewną elastyczność. Też zwraca się uwagę w rozmowach ze mną, że też poprawia płynność finansową. Na pewno jest to projekt, który pewnie czeka, w sensie gdyby pewne zmiany, bo to siłą rzeczy, jak coś wprowadzamy i potem mamy tą informację zwrotną, to są jakieś propozycje zmian, udoskonalenia tego rozwiązania. W każdym razie to zafunkcjonowało. U nas tych zmian w tym zakresie, które może bezpośrednio się przełożyły na dostępność, nie było zbyt wiele, bo tak jak powiedziałem, większość szpitali, wszystkie szpitale weszły do tej sieci. Także nocna świąteczna też była już wcześniej zorganizowana przy szpitalach, także tutaj pacjenci gdyby nie odczuli w tym zakresie bezpośrednio zmian. Jest to ciekawy projekt, który tak jak powiedziałem, jesteśmy na etapie takiej ewaluacji pewnego sprzężenia zwrotnego i na pewno to się przyłoży na zmiany w tym zakresie.
Na koniec takie prewencyjne, może nie pytanie, ale chciałbym, żeby to też wybrzmiało. Zbliżają się wakacje. Sam kiedyś doświadczyłem potrzeby tej karty EKUS, że zachęcamy. Warto ją mieć i wiem, że NFZ zachęca, żeby ją wyrobić i mieć
tak.
Przy sobie.
Oczywiście, że tak. Bardzo zachęcamy. Jeżeli są jakieś akcje w terenie, na które jesteśmy zapraszani, to właśnie też chcemy, znaczy przede wszystkim tutaj ta oferta, to wydawanie tych kart EKUS. Pamiętajmy, że u nas można się też zarezerwować kolejkę też poprzez specjalną aplikację, system informatyczny dostępny z naszej strony. No ważny dokument, bo to jest de facto dokument, który potwierdza nasz status ubezpieczenia i wyjeżdżając za granicę, jeżeli nie chcemy mieć problemów w tym zakresie, to powinniśmy ten dokument sobie wyrobić, jak najbardziej.
Dziękuję za rozmowę. Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego NFZ, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.